Mirosław Gołuński, Labirynt Książek.
Dobry lub dobry wieczór, w końcu nie wiadomo, kiedy będziecie Państwo mieli. Macie czas, by zajrzeć do mojego labiryntu. Dzisiaj wracamy do jednej z moich ulubionych ścieżek. Wszystkie są ulubione, ale to może trochę bardziej. Do ścieżki amerykańskiej. Będę mówił o książce nowej, bo wydanej w 2019 roku i od razu bardzo słynnej, bo nominowanej do Nagrody Bookera. To powieść Ann Patchett, Dom Holendrów. Dlaczego chcę o niej mówić? Dlatego, że jest niezwykła, ale po kolei. Dom Holendrów to niezwykłe miejsce. Zbudowali je przybysze do Ameryki w połowie XIX wieku, którzy wzbogacili się na handlu tytoniem. Zbudowali sobie dom. Byli Holendrami, więc ten dom jest wielki, taki bardzo kolonialny w stylu, ale jednocześnie, i to jest bardzo holenderskie, bardzo przejrzysty. Po prostu są tam okna. Jest mocno przeszklone, co dla XIX-wiecznych domów nie było wcale takie oczywiste. Poznajemy go oczami dwojga mieszkańców, którzy zostali z tego domu wyrzuceni. To Danny i Maeve. Danny to w ogóle narrator całej tej opowieści, który opowiada historię w bardzo niezwykły sposób, dlatego że mamy tam przeskoki w czasie, cofanie się. Innymi słowy, musimy sobie sami zrekonstruować historię nie tyle domu, co rodziny Daniego. A rodzina to dość niezwykła. Nie będę oczywiście wprowadzał w Państwa wszystkie możliwe niuanse tej opowieści. Powiem tylko tyle, że powieść zaczyna się około roku 1950, wtedy rodzi się Danny. Danny rodzi się już w momencie, gdy jego ojciec kupił dom Holendrów. To jest w ogóle ciekawa sprawa, bo krótko po II wojnie światowej jego ojciec dość nieoczekiwanie się wzbogaca. Nic nie mówi o tym swojej żonie oraz tym bardziej nie mówi o tym trzyletniej wówczas córeczce Maeve. Tylko pewnego dnia pożycza samochód, bo jeszcze swojego samochodu nie mieli, zawozi ich do tego domu i pokazuje im i mówi: to jest wasz nowy dom. Dotąd mieszkali w bazie wojskowej i tu mamy niezwykłą sytuację, bo matka nie umie sobie z tym poradzić. Nie umie sobie dać rady z tym, że nagle jest bogata. To jest w ogóle ciekawa historia. Zarówno ona, jak i jej mąż są z pochodzenia Irlandczykami, katolikami i o czym dowiemy się później, on ją właściwie porwał z klasztoru. Oczywiście ożenił się z nią właściwie wbrew jej woli, za zgodą brata. Mamy więc taką typową historię dla tamtej epoki. Już w tym domu urodzi się Danny, ale gdy Danny będzie miał zaledwie 3 czy 4 latka, matka odchodzi. Znika z ich życia i długo nie będziemy wiedzieli, co się z nią stało. W międzyczasie w domu pojawiają się służące. Najpierw Pusia, która była jakby takim łącznikiem między starymi a nowymi właścicielami, bo ona była służącą już ostatniej właścicielki, ostatniej Holenderki, po której śmierci, wraz z całym dobytkiem zresztą, ojciec kupił ten dom. A potem pojawiają się dwie siostry. Zabawne jest to, że i znaczące w tej powieści jest to, że Danny bardzo długo nie wie o tym. Nie umie rozpoznać, że to są siostry. Wreszcie pojawi się też w życiu ojca kolejna kobieta, Andrea, z dwiema córeczkami z poprzedniego związku. I to ona zniszczy życie pary, od której zacząłem. Bo tak naprawdę powieść zaczyna się od tego, że podjeżdżają do domu, podjeżdżają samochodem Maeve, która już wtedy pracuje. Danny akurat przyjechał, bo studiuje i ma praktyki medyczne, no ale wyrwał się na chwilę z domu, wyrwał się na chwilę z pracy. Siedzą przed tym domem i palą papierosa. I to jest taki rytuał, który powtarzał się przez wiele lat. Ale nim do tego doszło, ojciec zaraził Danny'ego miłością do posiadania domów. Dlatego, że ojciec kupował, sprzedawał domy, co tydzień jeździł zbierać czynsz. Na początku woził żonę, zabierał ze sobą żonę, ale szybko się okazało, że żona nie rozumie sytuacji, potem zaczyna swoim, było nie było, mieszkańcom gotować obiady i właściwie to mówi, że nie muszą płacić. Z kolei Dany pokochał te wyjazdy. Dany w ogóle pokochał domy. Pokochał to posiadanie, ale zupełnie nieoczekiwanie, gdy miał zaledwie kilkanaście lat, a Maeve niedawno się usamodzielniła i straciła miejsce w domu Holendrów, bo została wyrzucona przez André, bo jej pokój został zajęty przez jej córki. Ojciec nieoczekiwanie umiera na zawał serca. Dzień po śmierci, dzień po pogrzebie okazuje się, że dla Danego nie ma miejsca w tym domu i wszystkie dotychczasowe posiadłości, cały dobytek ojca przeszedł w ręce Andrei. W amerykańskim systemie prawnym jest tak, że jeżeli jest spadek, nie ma zachówki. Dla Maeve nie zostało nic, z kolei dla Danego został fundusz edukacyjny, który, no i tutaj Maeve go trochę zmusiła do tego, żeby skończył najlepszą i najdroższą uczelnię, czyli dlatego skończył studia medyczne, ale tak naprawdę nigdy tej medycyny nie uprawiał, za to skończył Kolumbię, bo było najdrożej. Oczywiście chodziło o to, że ponieważ to miało być również dla dzieci Andrei, dlatego Maeve bardzo chciała, żeby jak najmniej z tego trafiło do jeszcze tym bardziej do Andrei. To jest oczywiście ogólny zarys. Tam pojawi się jeszcze jedna kobieta, Celeste, która zostanie żoną Daniego. Tyle, że Celeste bardzo chciała być żoną lekarza i do końca nie będzie mogła się mimo, że Dany jako nie lekarz będzie zarabiał znacznie lepiej, bo pójdzie w ślady ojca, to ona będzie miała wielki kłopot, żeby się z tym pogodzić. Ale tak naprawdę to jest tylko fabuła, która niewiele nam powie. Dlatego, że tak naprawdę to jest opowieść o trzech pokoleniach kobiet. O pokoleniu matki bohaterów i macochy Andrei, o pokoleniu Maeve i Celeste, wreszcie o córce Daniego i Celeste May. Tak ją nazywano, chociaż tak naprawdę miała imię po ciotce. Też Maeve, ale mówiono na nią May. Te trzy pokolenia białych Amerykanek i o służących, które zresztą też prawdopodobnie były białe, bo nigdy tam w ogóle nie pojawia się, tam w ogóle w tej powieści nie pojawiają się problemy rasowe. To tak naprawdę opowieść o tym, jak zmieniała się Ameryka i o tym, jak historia Ameryki źle obchodziła się z kobietami, albo inaczej, jak bardzo kobiety w tej historii, męskiej historii Ameryki były marginalizowane. To zupełnie zaskakujące spojrzenie. Nie chodzi tu o to, że matka nie potrafi pogodzić się z posiadanym majątkiem, a z kolei Andrea jedyny sposób, w jaki ten majątek może zdobyć, to wydać się za mąż. W pewnym momencie przeinteligentna Maeve śmieje się, że Andrea związałaby się z każdym, kto byłby posiadaczem domu Holendrów, bo ona pokochała ten dom. Pokolenie średnie, a więc urodzone gdzieś tam pod koniec lat 40. czy na początku lat 50., to pokolenie kobiet, które nie mogą. Maeve jest wybitnie uzdolnioną matematyczką. Powinna właściwie studiować na MIT, ale ojciec ją kompletnie lekceważy. Nie dostrzega jej potencjału, nie dostrzega jej talentu. Ona kończy college, matematykę, po czym idzie pracować jako księgowa do firmy produkującej i rozwożącej mrożonki warzywne. W ciągu kilku lat stawia tą firmę na czołowym miejscu na wybrzeżu. Gdy brat Dymasz pyta, dlaczego ona nie chce studiować, odpowiada, że i ta praca się podoba, bo właściwie dla niej to są wakacje. Jej zdolności matematyczne pozwoliły jej nie tylko prowadzić księgowość w firmie, ale potem właściwie bez żadnego problemu będzie prowadziła księgowość w firmie swojego brata. Tak naprawdę ona matkuje młodszemu bratu, gdy zabrakło matki, tej biologicznej. Za odejście matki Maeve zapłaciła wysoką cenę, bo zapada na cukrzycę. Ale dla niej nie ma miejsca. To jest takie pokolenie kobiet, które robią wszystko, żeby nie zawadzać. Gdy idą gdy są wspólnie na koncercie, na którym tańczy May, czyli jej bratanica, żeby nie zawadzać, nie reaguje, gdy ma atak gdy ma potężne niedocukrzenie w czasie tego koncertu i o mało nie umiera. Ratuje ją brat, który, będąc jednak z wykształcenia lekarzem, wie, jak się w tej sytuacji zachować. Celeste z kolei to kobieta, która też jest nieprzeciętnie zdolna. Połączyła jej chemia, znaczy ją i Daniego, nie będę wnikał w jaki sposób, ale ona nie może iść na medycynę, bo, jak zauważa Dany, w tym czasie na Kolumbii kobietom nie wolno było studiować medycyny. W związku z tym ona kończy szkołę dla nauczycielek i wydaje się, że jest zadowolona z tej pracy, dopóki nie usiedli do niego na tyle, że się z nią ożeni, a ona przejdzie na pełnoetatową żonę. Pokolenie kobiet, które nie mogą wybierać swojego... Znaczy są tak zaimpregnowane, że no właśnie, mimo że Celeste jest inteligentna i Dany wielokrotnie podkreśla, że powinna być lekarką, nie może nią być. One już mogą kończyć studia, w przeciwieństwie do pokolenia Andrei i ich matki, one już są samodzielne, ale jednocześnie na nic sobie nie mogą pozwolić. Ostatecznie to Dany kupi May domek, dom, i ona go przyjmie. Nie powiedział jej o tym. To jest kapitalna, jakby kapitalny powrót motywu. Ojciec nie mówi żonie, ich ojciec nie mówi ich matce, że kupił im dom Holendrów. Matka tego daru nie przyjmuje, ucieka. Dany nie mówi siostrze, że kupuje jej dom, ale siostra ten dar już przyjmuje. Dopiero May, dziewczyna urodzona w latach 70., z końca lat 70. jest autentycznie wolna. Jej już nic nie ogranicza. Jak wszystkie kobiety w tej rodzinie ma wielki talent, ona już może nie tylko korzystać ze swojego talentu, ale może też dysponować swoim losem. Dom Holendrów to opowieść o trzech pokoleniach amerykańskich kobiet. Z jednej strony o American Dream, dlatego że ojciec, który ten dream realizuje, wpaja go synowi, ale córce nie. Kobiety nie mogą realizować American Dream, bo są kobietami. To bardzo bolesne doświadczenie, które staje się ich udziałem, powoduje, że nie mogą być sobą. Nie mogą korzystać z tego. Dopiero May będzie mogła realizować American Dream na swoich kobiecych zasadach. Ta książka jest niespieszna. W jednym z poprzednich moich labiryntów opowiadałem Państwu o Henry Jamesie, czy potem o Taft. To jest właśnie ten styl pisania. Ja go przyznaję, uwielbiam. Tu nie ma spiesznej narracji. Tu nie przeskakujemy od akcji do akcji. Ba, tu nawet seksu jest niewiele. No, tak samo jak w tych powieściach, bo nie na tym. A tym różni się pewnie do Rotha, chociaż do Filipa Rotha i ja bym tą twórczynię również porównywał. Ale jest, jak widzicie Państwo, w tą powieść jest pisane coś niezmiernie ważnego. Rozliczenie. Dopiero u schyłku drugiego dziesięciolecia XX wieku przez kobietę urodzoną na początku lat 60., a więc taką z urodzenia, taką pomiędzy, nieco młodszą od Maeve i Celeste, ale już niewiele, bo Celeste to jest tam pewnie 57-58 rocznik, ale zdecydowanie starszą od May, tego następnego pokolenia, rozliczająca się z amerykańskim snem. Amerykańskim snem kobiet. To ważna powieść. Przedstawiam ją Państwu jakby z tego samego powodu, z których mówię o innych powieściach tego typu. To nie jest tylko powieść obyczajowa. Jak Państwo widzicie, to oczywiście w pewnym sensie tak jest. Powieść, powiedzielibyśmy dzisiaj, saga rodzinna, od jak Budenbrockowie Tomasza Manna, tylko że Budenbrockowie Tomasza Manna to powieść męska. Tymczasem Dom Holendrów to zdecydowanie opowieść kobieca. Paradoksalnie, to jest bardzo ciekawy chwyt. Narratorem nie jest mężczyzna, Danny. Ale Danny jest momentami ślepy. To, co pokazałem Państwu przy okazji tego niezauważenia, że służące się siostrami, czy tego, że jakby powiela błąd ojca a propos kupna domu siostrze, to jeden z wielu przykładów jego ślepoty. To jeden z wielu przykładów tego, czego mężczyźni bardzo często nie dostrzegają. Gdy mówię z kolei o kobietach, to zwróćcie Państwo uwagę, że w tych pierwszych dwóch pokoleniach one są wobec siebie zopozycjonowane. Matka Danego i Maeve ucieka, Andrea wręcz przeciwnie. Andrea, matka nie chce służyć, tak? Ona wręcz gotuje czasami swoim służącym, podczas gdy Andrea jest skupiona wyłącznie na sobie i na przykład, mimo że jedna ze służących, Jacqueline, piecze cudowną szarlotkę, którą uwielbia cała rodzina, z wyjątkiem Andrei. Andrea zabrania jej tą szarlotkę, tą piec, bo ona jej nie lubi. Celeste i Maeve są wręcz wobec siebie zopozycjonowane, bo w pewnym sensie Celeste jest zazdrosna o Maeve, no bo więź między Danem a Maeve jest naprawdę niezwykła, ale to ma też swoje konsekwencje. Tak samo jak pojawiają się w powieści zupełnie nieoczekiwane konsekwencje tej relacji między matką a Andreą, bo okaże się, że te kobiety również się spotykają w pewnym momencie. Nie chcę zdradzać oczywiście zbyt wielu szczegółów fabuły, bo nie o to chodzi. Jak zawsze w moim labiryncie, gdy otrzepuję te preciozy, jak zawsze tak sobie obrażam, a czytałem trochę książek archeologicznych, niekoniecznie Indiana Jonesa, to najpiękniejsze w nich jest to, że widząc coś, możemy zobaczyć coś więcej. I to zawsze Państwu staram się proponować. Do zobaczenia.